Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Samochód wskoczył na wiadukt, pod którym przejechał właśnie parowóz ciągnący za sobą cztery wagony pasażerskie. Pociąg zatrzymał się na małej stacyjce, na której wisiał wyraźny szyld Szczecin – Łękno. To może łaskawie dowiemy się, dlaczego musimy siedzieć z tym Hirusem za kierownicą i jechać tą szwabską konserwą na jakiś wygwizdów. Wajda wychylił się i oparł rękoma na przednich siedzeniach. Ugnę spojrzał w lusterko wsteczne. Tylko nie szwabska konserwa! Basia spojrzała do tyłu. Posłuchajcie, sytuacja się skomplikowała. Próbowała mówić spokojnie i powoli, choć głos jej lekko drżał. Ten dyrektor z MSW i Dukla rozwiązali nasz zespół i zamknęli sprawę. To nie wszystko. Chcieli aresztować Galanta. Rzuciła spojrzenie na siedzącego obok niej mężczyznę. Ale im w tym przeszkodziłam. Jak się domyślam, jesteśmy teraz osobami poszukiwanymi za przestępstwo. Minęli strzelnicę i tor krosowy. Gdy zbliżyli się do skrzyżowania z Arkońską, usłyszeli ryk syreny. Gorący dzień. Skomentował pod nosem i dodał gazu. Gdy zbliżali się do skrzyżowania Miodowej z Zegadłowicza, odezwał się młody. Hej, patrzcie, tam, po lewej! Wyciągnął dłoń i wskazywał punkt przed sobą. Gdzieś się pali. Wszyscy spojrzeli w miejsce, które wskazał chłopak. Od strony jeziora unosiły się kłęby ciemnego dymu. Ugnę przeszedł dreszcz. Wrzucił niższy bieg i przycisnął jeszcze mocniej pedał gazu. Odrzucał teraz wszystkie złe myśli, ale wiedział, że instynkt go nie myli. Na pełnej szybkości skręcił w lewo i wjechał w szutrową, błotnistą ulicę. Ugnę wyminął kilka mniejszych wozów straży pożarnej, biegnących gapiów i wjechał w las, nie zważając na gałęzie, które teraz obijały się o maskę samochodu. O Jezu! Szept młodego zmącił głuchą ciszę panującą w wozie. Przecież to jest dom. Las był wypełniony czerwonymi świetlikami, które tańczyły, rzucane podmuchami wiatru. Samochód zatrzymał się przed tym samym domem, w którym jeszcze kilka dni temu siedzieli przed kominkiem i planowali kolejne działania. Teraz przypominał rozpaloną pochodnię. Ugnę wyskoczył z wozu i podbiegł do furtki, która prowadziła na posesję. Jakiś strażak próbował go powstrzymać, ale ten odepchnął go i zaczął się szarpać z metalową klamką. Pośliznął się i przewrócił. Po chwili podbiegł do niego lwowiak. Na jego twarzy rysowało się przerażenie. Odwrócił się w stronę jednego z wozów strażackich, zrobił kilka kroków i sięgnął po strażacki topór, który porzucił jakiś strażak. Jednym silnym uderzeniem roztrzaskał łańcuch wiszący na bramce. Kopnął metalowe drzwiczki i wbiegł na teren posesji. Człowieku, gdzie tam kurwa leziesz? Krzyknął próbujący zapanować nad strumieniem wody stojący najbliżej nich strażak. Bajda nawet się nie odwrócił. Wbiegł na ganek i z całej siły zaczął uderzać toporem w drzwi. Nie, nie rób tego! Topór przebił drzwi, tworząc w nich wyrwę. W tym samym czasie potężny słup ognia wydostał się z pomieszczenia, odrzucając drzwi wraz z lwowiakiem kilka metrów dalej. Czerwone jęzory płomieni wydostały się na zewnątrz, oplatając budynek płonącą kokardą, by po chwili pełznąć po ścianach i walczyć z coraz silniejszym deszczem. Galant podniósł się i podbiegł do leżącego przyjaciela. Ukląkł przy nim. Położył dwie dłonie w okolicach mostka. Zaczął rytmicznie uciskać mu klatkę piersiową. Po kilku uciskach lwowiak otworzył oczy i nabrał głęboko powietrza. Ugnę uśmiechnął się i usiadł na ziemi. Do mężczyzn podbiegło dwóch ludzi w białych kitlach. Po chwili położyli lwowiaka na noszach, żeby zanieść do kredki. Ugnę szybko sięgnął do tylnej kieszeni dżinsów i wyciągnął z niej skrawek papieru. Wcisnął go lwowiakowi w otwartą dłoń. Zamknął ją i powiedział mu coś na ucho. Basia podeszła do jednego z pielęgniarzy. Dokąd go zabieracie? Zapytała ściszonym głosem. Na Arkońską. Odpowiedział młody chłopak, który raczej wyglądał na stażystę w pobliskim szpitalu niż doświadczonego lekarza. Po kilku godzinach ogień przygasł, wyrzucając ogromne kłęby jasnego dymu, który wznosił się nad pogorzeliskiem i lasem. Wokół zgromadziło się sporo gapiów, a po chwili podjechał wóz patrolowy. Milicjanci, którzy wyskoczyli z Warszawy, od razu zajęli się tłumem, który trzeba było uspokoić i rozgonić do domu. Bał się wejść do środka. Wiedział, co tam na niego czeka. Bestia znowu się upomniała o bliską mu osobę. Gdzie była, gdy zaczął się pożar? Czy jej zwłoki leżą spętane gdzieś na spalonej kanapie? Czy może zamknęli ją w łazience i tam umarła od zaczadzenia? Nie miał wątpliwości, że to zrobili. Zabili ją. Kim są ludzie, którzy posuną się do usmażenia kobiety w ciąży? Na chwałę jakiego Boga posuwają się do takiego bestialstwa? Basia wstała pierwsza. Poprawiła mundur. Twarz miała czarną od sadzy. Tylko czerwone usta i wielkie brązowe oczy wskazywały, że kobieta, która przed nim stoi, to Basia. Jego Basia. Musimy to zrobić. Odchrząknęła i ruszyła powoli w stronę spalonego domu. Przestało padać. Na kąpielisku nieopodal zapaliły się pierwsze latarnie miejskie. Strażacy zaczęli pakować sprzęt. Niektóre wozy z rykiem silników ruszały z miejsca. Ugnę podał rękę młodemu i pomógł mu wstać. Poklepał go po plecach i pchnął do przodu. Gdzie ją znaleźliście? Zapytał jednego ze strażaków. Strażak chwilę patrzył na niego. Ściągnął hełm i przełożył go sobie pod ramię. Ugnę wiedział, co to oznacza. O czym pan mówi? O kobiecie, a właściwie zwłokach kobiety. Odpowiedział cicho Ugnę. W środku nikogo nie było. Odparł strażak i wyszedł z budynku. Ugnę poczuł, jak serce przestaje mu bić. Wszystko się zatrzymało. Złapał głęboki oddech i ruszył do przodu. Wyprzedził Basię i wbiegł po schodach na górę. Musiał sam się przekonać. W miejscu, gdzie kiedyś była sypialnia, zionęła teraz wielka czarna otchłań. Na podłodze, tam, gdzie stało łóżko, znajdowała się wielka kałuża brunatnej wody, a pośrodku niej powyginana metalowa rama w kolorze rdzy. Wcześniej śnieżno-białe ściany pokrywała brunatna maś, po której spływała wciąż sącząca się z góry woda. Ugnę przełknął ślinę i pobiegł do kolejnego pomieszczenia. Wszystko wyglądało podobnie. Jednak ciała nie było. Zbiegł na dół. Basia zadarła głowę i spojrzała na niego pytająco. Nie ma jej! Krzyknął. Basia schowała twarz w dłoniach. Czy wy jesteście z kryminalnej? Ugnę odwrócił się w kierunku, z którego dochodził głos. Mężczyzna stał w drzwiach prowadzących do piwnicy. Ubrany był w bluzę moro i miał czapkę na głowie. Dwie gwiazdki i belka świadczyły o tym, że musi być wyższym rangą oficerem straży pożarnej. Tak, odparł Ugnę. Jamros jestem. Pozwólcie ze mną. Piwnica. Kwa piwnica. Jeszcze tam nie sprawdzili. Niepotrzebnie wzniecał w sobie tę okrutną nadzieję. Zawsze go zawodziła. Wchodząc, musiał mocno się pochylić, bo stropy były nisko zawieszone. Gdy zeszli na dół, w końcu mógł się wyprostować. Zwisająca z sufitu żarówka słabo oświetlała wnętrze. W pomieszczeniu nic się nie zmieniło. Przy ścianie stały stojaki na wino, a po drugiej stronie, na całej długości ściany, znajdowały się półki ze słoikami. To było podpalenie, zwrócił się do niego Jamros. W salonie znaleźliśmy kanistry po benzynie. Dziwne, że nawet nikt nie starał się tego ukryć. Bo nie muszą, pomyślał Galant. Oni nic nie muszą. Rządzą tym krajem, więc kogo mają się bać? Jest jedna rzecz, której nie rozumiem, ale mam wrażenie, że pan będzie wiedział, o co z tym chodzi. Z czym? Z tym. Mężczyzna wyciągnął rękę, w której trzymał latarkę i skierował snop światła nad siebie. Ugnę powędrował wzrokiem za ręką mężczyzny. Punktowe światło latarki oświetliło napis wykonany czerwoną farbą. Ugnę przeczytał na głos. Kobieta brzemienna ofiarę poniesie, gdy pierwszy promień dnia odkupienia w świątyni Pana ołtarz z ciemności wyzwoli. Świeża sprawa. Musiał to napisać ten sam człowiek, który podpalił obiekt, dodał strażak. Tylko skąd wziął tyle krwi? Krwi? Ugnę zbladł. Marca 1968 roku. Wskoczyli do wozu. Ugnę przekręcił kluczyk w stacyjce. Silnik zaterkotał. Włączył światła pozycyjne. Dwa jasne snopy oświetliły zgliszcza budynku. W samochodzie panowała przeraźliwa cisza. Ugnę sięgnął po paczkę papierosów leżących na desce rozdzielczej. Zgrzyt kamieni w zapalniczce i pomarańczowy ogień rozświetlił kabinę Stevera. Skoro blacharze jeszcze tu nie zjechali, znaczy, że nie mają pojęcia o tej miejscówce. To nie Dukla. Co robimy? Spytał szeptem młody, jakby nie chciał zakłócać toku myślowego galanta. Jeżeli to nie esbecy, to kto mógł wiedzieć o domu na Głębokim? Przecież tam nawet nie ma nigdzie mojego nazwiska. Może to bractwo jest mocniejsze niż myślimy, wtrąciła Basia. Może naprawdę tu chodzi o jakieś żydowskie porachunki? Ugnę spojrzał na Basię. Nawet z buzią osmaloną sadzą, bluzą wyglądającą jakby ściągnęła ją pod monopolowym z jakiegoś menela, wyglądała z klasą. Wciąż wierzyła. Ukrywała to. Jednak wciąż wierzyła, że ten piękny system jest najlepszy. Rozważania galanta przerwał pisk hamulców samochodu, który zatrzymał się tuż za nimi. Ugnę sięgnął po broń. Przeładował i położył na udzie. W pewnym momencie usłyszał pukanie w szybę. W ciemności trudno było określić, kto stoi na zewnątrz. Powoli otworzył okno, trzymając prawą dłoń na swoim P64. Przez otwarte okno do środka wetknęła głowę kobieta. Dopiero po chwili do wszystkich dotarło, że to Krause. Dobry wieczór, towarzysze, powiedziała w tym swoim flirciarskim stylu, który szczególnie drażnił Basię. Czekaliście na mnie? Wsiadaj. Joanna wrzuciła torbę sportową do tyłu samochodu i usiadła obok młodego. Możemy jechać, klepnęła galanta w ramię. Dzięki moim przełożonym miałam chwilę, by zrobić rachunek sumienia i zdecydowałam, że przed wyjazdem zamknę kilka spraw. Zanim pożegnasz zmory przeszłości, pomożesz nam uratować kilku dobrych chrześcijan. Na skrzyżowaniu z Wojska Polskiego skręcił w lewo w Miodową. Droga prowadziła pod górę. W ciemności tańczyły światła reflektorów Stevera, oświetlając wąską ścieżynkę prowadzącą przez ciemny las. Dokąd jedziemy? W głosie Basi dało się słyszeć lekką niepewność. Mam nadzieję, że nie chcesz zrobić jakiejś głupoty. Basia domyślała się, co on zamierza. Zbyt dobrze go znała. Gdyby nie procedury, sama by tak postąpiła. Ugnę sięgnął do skrzyni pod fotelem kierowcy i wyciągnął butelkę wódki. Nie, Ugnę, nie teraz. Basia położyła mu dłoń na udzie i spojrzała na niego tymi wielkimi, piwnymi oczami. Ugnę uśmiechnął się do niej i skierował flaszkę do ust. Przez chwilę siłował się z korkiem. Wyrwał go zębami i wypluł na deskę rozdzielczą. Pociągnął dwa głębokie łyki i podał do tyłu. Ktoś chętny? Młody z Joanną spojrzeli na siebie. Krause wyciągnęła rękę po butelkę. Właściwie, co nam pozostało? Lekko przechyliła butelkę i upiła trochę. Skrzywiła się i przekazała flaszkę Kubie. Ten chwilę się jej przyglądał, po czym westchnął i oddał ją Basi. Romanowska otworzyła okno i wyrzuciła ją na zewnątrz. Butelka poszybowała w ciemność. Coś ty zrobiła! Ugnę obrzucił ją wściekłym spojrzeniem. Wiem, co planujesz. Basia patrzyła przed siebie. Jeżeli do tego dojdzie, chcę, żebyś był świadomy. Co planuję? Zainteresowała się Krause. Niech sam ci powie. Krause, jak na rasowego esbeka przystało. Powinnaś zauważyć, że nie wszyscy są w wozie. W jego głosie słychać było irytację. Przepraszam, nie było czasu. Gdzie jest Lwowiak i co się stało z... No właśnie. Ugnę wyciągnął papierosa i go zapalił. Domyślam się, kto wie. Niskie, stare, poniemieckie domy wychodziły niemalże na ulicę. Minął sklep monopolowy i po kilkuset metrach ostro skręcił w lewo. Wszyscy znali to miejsce. Przejechał przez pusty plac i zatrzymał się tuż przed wejściem do kościoła. Młody, przypomnij mi jeszcze raz, co tam było napisane. Ugnę otworzył okno i zaciągnął się głęboko papierosem. Kobieta brzemienna ofiarę poniesie, gdy pierwszy promień zwiastujący dzień odkupienia w świątyni Pana ołtarz z ciemności wyzwoli. Powoli wyrecytował kawalec. O której wzejdzie słońce? 25 marca? Spojrzał w lusterku wstecznym na kawalca. No, jakoś tak około 6. Około 6:00 to możemy mieć trupa ciężarnej rozciągniętego na jakimś ołtarzu w byle wiejskim kościele. Czy możesz łaskawie być bardziej precyzyjny? Młody chwilę przeliczał coś w głowie. Według moich obliczeń wschód słońca nastąpi o godzinie 5:52. Pewny jesteś? Tak. Ugnę sięgnął po latarkę. Włączył ją, a światło skierował na cyferblat zegarka. Jest 1:37. Zostało nam niespełna 28 godzin. Ugnę zaciągnął się papierosem. Potrzebował krótkiej chwili, by pozbierać myśli. Po pierwsze, musimy się dowiedzieć, gdzie przetrzymują żenie. To jest najważniejsze. Nie możemy czekać, aż ją przykują do jakiegoś betonowego stołu w kościele, bo wtedy już nic nie zrobimy. Po drugie, musimy dokładnie się dowiedzieć, co to pierdolone bractwo zamierza zrobić w katedrze. Po trzecie, jeżeli okaże się prawdą to, co przypuszczamy, musimy poznać wszystkie szczegóły tej operacji. Czyli w jakich miejscach zainstalowali ładunki, ilu mają ludzi, jak wygląda ich droga ucieczki. No i po czwarte, kim oni są i kto za nimi stoi. Tylko tyle? Krause się zaśmiała. Jak zamierzasz tego dokonać, Sherlocku? Chodzi mi jeden pomysł po głowie. Przebiegł kilkadziesiąt metrów i zatrzymał się przed ogrodzeniem plebanii. Wyciągnął rękę przed siebie, chwycił kawałek siatki, przytrzymał się i po drugiej stronie zeskoczył na ziemię. Dwoma silnymi uderzeniami wyłamał zamek w drzwiach. Odrzucił kamień, otworzył szeroko drzwi i wbiegł do środka. W samochodzie zapadła konsternacja. Przez chwilę nikt się nie odzywał. Ostatecznie milczenie przerwała Basia. Znowu bez zgody prokuratora, wyszeptała pod nosem. Wysiadła z samochodu i pobiegła w stronę plebanii. Ugnę przeszedł przez długi korytarz i zaczął wbiegać po schodach do sypialni znajdującej się na piętrze, gdy nagle wyrósł przed nim mężczyzna z pogrzebaczem w ręku. Był równie wysoki jak on, jednak dwa razy szerszy i lepiej zbudowany. Galantowi przeszło przez myśl, że to nie może być przypadek. Musiał na niego czekać. Cofnął się dwa kroki. Ciekawe, czy jest sam. No i pojawił się w końcu nasz budrys, psia mać. Wielkolud przerzucił pogrzebacz z jednej ręki do drugiej. Ugnę przez lata ćwiczył boks. W młodości reprezentował nawet Stettin na mistrzostwach Niemiec młodzików. Tyle, że to było 20 lat temu. Adrenalina zaczęła pompować krew do mózgu. Obejrzał się za siebie. Ciemny korytarz, żywej duszy. Dobrze, pomyślał. Jesteśmy sami. Spojrzał do góry. Sufit był za wysoko. Kątem oka zobaczył, że na ścianie wisi metrowej długości drewniany krzyż. Mężczyzna schodził ze schodów i machał przed nim pogrzebaczem. Ugnę powoli stawiał kroki. Spojrzał na schodki, na których rozłożony był dywanik. Wąski pasek materiału, zapewne importowanego z Turcji, ciągnął się od parteru na samą górę. Poszurał butami. Materiał leżał luźno. Podniósł głowę. Byli mniej więcej w połowie schodów. Ugnę wyprostował się i stanął w miejscu. Uśmiechnął się i rozłożył ręce. Zmęczyłem się. Przerwa na fajkę? Wielkolud najwyraźniej nie miał poczucia humoru, bo ruszył w kierunku milicjanta rycząc jak wściekły dzik. Zeskoczył z dwóch schodków i zamachnął się pogrzebaczem, tak by trafić galanta w głowę. Gdy metal już dosięgał jasnych włosów milicjanta, ten błyskawicznie się pochylił i z całej siły pociągnął dywanik do siebie. Mężczyzna, który właśnie miał postawić nogę na materiale, siłą rozpędu wyrzucił nogi przed siebie i runął na plecy. Gruchnęło. Pogrzebacz wypadł wielkoludowi z dłoni, a głowa uderzyła o schodek. Ugnę zrobił dwa kroki do tyłu. Pochylił się i przyłożył mu dwa palce do tętnicy szyjnej. Chwilę pozostał w tej pozycji, po czym uśmiechnął się i ruszył ponownie do góry. Wbiegł na piętro. Było ciemno. Wymacał włącznik, ale światło się nie zapaliło. Dziwne, pomyślał. Najwyraźniej partia szachów nie dobiegła końca. Wyciągnął latarkę i oświetlił nią drzwi. Delikatnie nacisnął klamkę. Drzwi otworzyły się z charakterystycznym skrzypieniem. Basia weszła do środka. Odwróciła się jeszcze, by sprawdzić, kto został w samochodzie. W środku siedział tylko młody. Najwyraźniej Krause postanowiła dołączyć. Poczuła się trochę pewniej, gdy pomyślała o wsparciu. Rozejrzała się po podwórzu, lecz nigdzie nie zauważyła Joanny. Może pobiegła od drugiej strony. Zrobiła kilkanaście kroków do przodu i o mało nie potknęła się o coś dużego. Kucnęła. To był mężczyzna. Niewielka plama krwi obok jego głowy nie pozostawiała wątpliwości, do czego tu doszło. Sprawdziła mu puls. Żył. Spojrzała w górę. Na schodach panowała ciemność. W korytarzu znajdowało się dwoje drzwi. Przez chwilę zastanawiała się, które otworzyć. Zdecydowała, że sprawdzi te po prawej. Otworzyła je i oniemiała. Zobaczyła wielki krzyż wiszący na przeciwległej ścianie, a na nim figurkę chłopca w miejscu zarezerwowanym zazwyczaj dla ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W pomieszczeniu nie było okna, ale blask wysokich świec ustawionych po obu stronach kanapy stojącej na samym środku pokoju rzucił niepokojące cienie. Po chwili dotarło do niej, że na skórzanej kanapie siedzi czterech mężczyzn. Na głowach mieli czarne worki z wyciętymi otworami na oczy i usta. Wpatrywali się w nią bez słowa. Chciała sięgnąć po broń, ale poczuła ciepły oddech na swojej szyi i już wiedziała, że nie zdąży nic zrobić. Młody nie był szczęśliwy, że musi siedzieć w tym, jak to nazywał Lwowiak, po niemieckim złomie. Przez całe jego życie było zawsze tak samo. Albo na nic mu nie pozwalano, dbając o jego bezpieczeństwo, albo go lekceważono. Za wszystkim rzecz jasna stały dobre intencje i troska. Rodzice byli szczególnie przeczuleni na tym punkcie. Nie dziwota. Gdy udało im się w końcu wyrwać z białoruskiej wsi, najpierw koczowali przez 2 tygodnie na dworcu w Mińsku, czekając na wyjazd do Polski, a później przetrwali 21 dni podróżując w listopadzie w otwartym wagonie bydlęcym jadącym przez pół Polski. Gdy zatrzymali się na dworcu niewielkiego miasteczka o nazwie Pyrzyce, jakieś 100 kilometrów od celu podróży, jakim był Szczecin, Kuba Kawalec zdecydował się ostatecznie powitać ten nieznany ziemski padł. Rodzice Kawalca zdecydowali więc pozostać w miejscowości oddalonej od Pyrzyc godzinę drogi bryczką. Trafili do Barlinka, a właściwie Barlinsien. Taka nazwa wisiała na szyldzie spalonej stacji kolejowej. Później rodzice mu opowiadali, że gdy wjeżdżali do miasteczka, to sowieccy żołnierze, których mijali po drodze, robili sobie pamiątkowe fotografie, zakrywając ostatnie 4 litery na szyldzie. Kuba na studia chciał wyjechać do Warszawy, ale według matki bezpieczniej było w Szczecinie. Zawsze szedł na ustępstwa, a teraz siedzi w tej poniemieckiej puszce zamiast uczestniczyć w poważnej akcji. Był sfrustrowany. Sięgnął do klamki. Wysiadł z wozu i głęboko odetchnął świeżym i rzeźkim powietrzem. Przeszedł parę kroków i stanął przed bramą kościoła. Przez chwilę wpatrywał się w nią, zastanawiając się, czy wejść do środka, ale poczuł, jak lodowaty podmuch szarpie jego kurtką i zdecydował o powrocie do Sztewera. Usiadł za kierownicą i spojrzał od niechcenia w lusterko wsteczne. W odbiciu zamajaczyła twarz mężczyzny, który świdrował go jednym okiem. Młody zamarł z przerażenia. Ugnę wszedł do środka ciemnego pomieszczenia. Pierwszy snop światła latarki padł na łóżko. Było puste. Skierował światło na komodę, potem szafę, następnie okna. Wszystko na swoim miejscu. Wyglądało na to, że nie ma tu żywej duszy. W pewnej jednak chwili zatrzymał się. Zdawało mu się, że w kącie sypialni coś się poruszyło. Gdy snop światła powędrował w kierunku ciemnego kąta, niespodziewanie wyskoczył z niego mężczyzna. Galant cofnął się odruchowo, ale wtedy poczuł, jak ktoś zarzuca mu na szyję pętlę. Przechylił się całym ciałem do tyłu i wyprowadził potężnego kopniaka w kierunku pędzącego w jego stronę napastnika. Ten momentalnie zgiął się w pół. Pętla na szyi Ugnę coraz bardziej się zaciskała. Oczyma wyobraźni snuł najczarniejsze scenariusze, w których struna garoty wchodzi w jego szyję jak nóż w masło, przecina mu mięśnie, a krew tryska, zalewając biały podkoszulek, tworząc na nim brunatną plamę. Ale to nie była struna, tylko sznur. Na szczęście. Przez chwilę próbował jeszcze wyswobodzić się z uścisku. Jednak czuł, jak z każdą sekundą traci siły. Przymknął oczy na sekundę. Uniósł powieki. Raz i drugi. Po chwili pokój zamienił się w jedną ciemną plamę i poczuł, jak otula go nieświadomość. Stracił przytomność.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.